Przez ostatnie tygodnie przyglądaliśmy się Jezusowi i drodze Jezusa w świecie polityki i władzy. To temat rzadko podejmowany w Kościele, dlatego że on zaraz budzi kontrowersje i dysputy, ale ponieważ w tym roku korzystamy z błogosławieństwa, że nie mamy żadnych wyborów w tym roku w naszym kraju, postanowiliśmy wyprzedzić te rzeczy, które są przed nami i kolejne wybory i kolejne różnego rodzaju dyskusje polityczne, ponieważ nawet jeżeli nie mamy wyborów, to żyjemy w świecie, w którym polityka wchodzi do naszego życia i jest bliższa niż nam się kiedykolwiek wydawało. Mamy ją w swoich telefonach, komputerach, wystarczy rano obudzić się, kliknąć i momentalnie jesteśmy wciągnięci w wir wydarzeń nie tylko w Polsce, ale również za granicą. I dlatego przez ostatnie tygodnie naszej serii Jezus drogą w świecie władzy i polityki próbowaliśmy zmierzyć się z pewnym wyzwaniem i oto one. Czy pozwolę, aby moje poglądy polityczne kształtowały moją teologię? Czy raczej pozwolę, aby moja teologia kształtowała moje poglądy polityczne? Poświęciliśmy sporo czasu temu, aby przyjrzeć się tekstom Nowego Testamentu, które pomagają nam zrozumieć trudne, skomplikowane relacje pomiędzy naśladowcami Chrystusa a światem władzy i polityki. Mamy dzisiaj trochę gości, więc wybaczcie, że jesteście trochę może jak ludzie, którzy przyszli na spotkanie, które już trwa od jakiegoś czasu i musicie i jesteście w trakcie pewnej konwersacji, ale jeżeli mogę zachęcić tych z was, którzy dzisiaj są gośćmi albo tych z was, którzy będą słuchać dzisiejszego przesłania, będą mówić, ale czemu jeszcze nie powiedziałeś o tym i o tym, to chciałbym zachęcić cię do tego, żebyś mógł wejść na naszą stronę, na nasz kanał na YouTubie i odsłuchał poprzednie kazania, ponieważ tak jak powiedzieliśmy na samym początku, to jest seria czterech kazań i te cztery kazania stanowią jedną całość. Także dzięki temu będziesz mógł mieć taki bardziej pełny, spójny obraz tego, o czym rozmawiamy, kiedy rozmawiamy tutaj o naśladowcach Chrystusa i ich relacjach w trudnym świecie polityki. Ale żeby szybko, krótko streścić nam to, o czym mówiliśmy, to podczas naszego pierwszego rozważania mówiliśmy o tym, przypominaliśmy sobie o tym, że przede wszystkim ci z nas, którzy są naśladowcami Chrystusa, wyznawcami drogi, jak ich nazywano w pierwszym, drugim wieku po Chrystusie, jesteśmy obywatelami innego królestwa niż to na ziemi. I naszym pierwszym królem jest Jezus. Jego królestwo nie działa według wzorców tego świata i wobec Niego przede wszystkim jesteśmy lojalni. To Jego postawa, Jego przykazania, Jego droga jest dla nas wyznacznikiem drogi, a nie to, co jest dopuszczalne, legalne albo na co jest przyzwolenie. I powiedzieliśmy sobie, że droga królestwa oznacza, że zamiast skupiać się na złu tego świata, poszerzamy granice Bożego Królestwa, zaczynając od małych rzeczy i wpływając na rzeczywistość wokół nas. To jest nasza pierwsza i podstawowa odpowiedzialność. A potem przyjrzeliśmy się jedynej wypowiedzi Jezusa, którą znajdujemy na kartach Ewangelii, która dotyczy władzy w ogóle. I wtedy, przyglądając się temu fragmentowi z Ewangelii Mateusza, a później rozszerzając to zrozumienie o rozumienie Pawła i Piotra, dwóch apostołów, patrzyliśmy na to, jak świat władzy i świat Boga to dwa różne porządki. Mówiliśmy o tym, że należy szanować władzę i być jej posłusznym, ponieważ władza jest narzędziem w rękach Boga. I przypomnieliśmy wizję dwóch miast z pism świętego Augustyna, który mówił o mieście Boga i mieście człowieka. I że każdy z nich ma swoje wyzwania i swój sposób myślenia. I pytanie, przed którym często stajemy, to pytanie, które z tych miast zwycięży we mnie? Ostatecznie bowiem żadne państwo ziemskie nie jest wieczne. Przemijają systemy, zmieniają się granice i władze. Trwa natomiast to, co budowane jest na prawdzie i miłości. Dlatego każdy z nas, naśladowców Chrystusa, tych, którzy mają poglądy polityczne, wszyscy jakieś mamy, tych, którzy głosują, tych, którzy nie głosują, tych, którzy startują do wyboru, wszyscy powinniśmy pamiętać, że Bóg jest tym, który ustanawia każdą władzę, więc należy jej się szacunek i przestrzeganie jej ustaleń, ale tylko Jemu należy się cześć. I nikomu ani niczemu nie wolno nam się zawierzać, choćby był nie wiadomo jak pociągający, jeżeli chodzi o swoją charyzmę i nie wiadomo jak zbieżny z naszymi poglądami. A później tydzień temu pastor Adam Szomorek w fascynującym spojrzeniu na Księgę Objawienia pokazał nam granice władzy i naturę władzy. I tego, że władza polityczna, bez względu na to, jak bardzo by nie chciała, władza ma naturę tej bestii. To znaczy, że ona jest z natury swojej skorumpowana i że jest bardzo trudno. Bardzo trudno, jeżeli wręcz powiedzieć, praktycznie niemożliwym jest funkcjonować w tym świecie, funkcjonować w kontekście władzy, zwłaszcza jeżeli zbliżymy się do władzy i nie być kuszonym tym, aby nie przejmować nawyków władzy. I mówiliśmy o tym, że nawet my, jako naśladowcy Chrystusa, którzy mamy patrzeć na tego, który jest jedynym królem i jest barankiem na tronie, zamiast mówić językiem baranka, często ulegamy bestii i mówimy językiem bestii na temat rzeczy, które są, nawet wartości rzeczy, na które się wszyscy zgadzamy i wiemy, że są ważne, ale nasz język jest językiem bestii, a nie baranka. I powiedzieliśmy sobie, że w skomplikowanym świecie polityki pamiętamy, kto jest naszym królem, aby umieć rozpoznać zło i odpowiadać na to zło metodami naszego króla. A skoro już rozumiemy, że należymy do innego królestwa, skoro już wiemy, że Bóg jest Bogiem porządku i żadna władza nie zostaje ustanowiona poza Jego kontrolą, ale też żadnej władzy nie należy się oddanie i cześć należne Bogu. Skoro już wiemy i zobaczyliśmy, jaka jest natura polityki, że czasami sami ulegamy jej czarowi, używając metod i języka, które z metodami i językiem Królestwa nie mają nic wspólnego, Królestwa Bożego, to naturalnym powstaje pytanie, no dobrze, co w takim razie powinniśmy zrobić z tym wszystkim? Jak traktować władzę, a nawet może przede wszystkim, jak traktować tę władzę, która mi się nie podoba? Która mi się nie podoba, z jakiegoś powodu nie jest mi bliska. I myślę sobie, że żadne inne święto oraz okoliczności tego święta dzisiaj, kiedy nasz prezydent i nasz premier są z dwóch zupełnie różnych obozów politycznych, a co zatem idzie, jestem o tym przekonany, że na tej sali mają, jeden ma swoich zwolenników, a drugi ma swoich, tak upraszczając, to myślę sobie, nie ma lepszego momentu, żeby w dniu święta Konstytucji 3 maja wdzięczni za miejsce, w którym żyjemy, za pokój w tym kraju, zadać sobie to pytanie i spróbować odpowiedzieć, co mam zrobić z tą władzą, zwłaszcza tą, która mi się nie podoba. I z pomocą przychodzi nam apostoł Paweł, który gdzieś około roku 62-64, a zatem pomiędzy swoim pierwszym a drugim uwięzieniem, w samym środku panowania wielkiego miłośnika, w cudzysłowie chrześcijan, czyli Nerona, tego, który chrześcijanami gardził, temu, który ich prześladował i temu, który wkrótce podpali Rzym, a winą za to obarczy chrześcijan i oni zapłacą ogromną cenę za jego szaleństwo. W tym właśnie czasie apostoł Paweł pisze do młodego Tymoteusza, duszpasterza wspólnoty w Efezie, takie słowa. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi. I tu jeszcze byśmy postawili kropkę, moglibyśmy odetchnąć z ulgą. Ale Paweł dodaje za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach. Apostoł Paweł zachęca nas nie tylko do szacunku wobec władzy, o czym mówił wcześniej w liście do Rzymian, i nie tylko do podporządkowania się władzy, o czym pisał apostoł Piotr w swoim liście do rozproszonych, prześladowanych chrześcijan, ale apostoł Paweł idzie o krok dalej i zachęca nas do modlitwy, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi i za wszystkich królów i wszystkich na wysokich stanowiskach. Ku naszej rozpaczy nie wymienia przy tym, jakich królów i za kogo mamy się modlić, za kogo na wysokich stanowiskach mamy się modlić, ale dwukrotnie w tym fragmencie i później w dalszej części również dwukrotnie używa greckiego słowa panton, co oznacza Wszyscy. Wszyscy bez wyjątku. A zatem mamy modlić się o wszystkich ludzi i mamy modlić się o wszystkich na wysokich stanowiskach. To znaczy tylko tyle i aż tyle, że jako naśladowcy Chrystusa nie mamy komfortu wybiórczości, jeżeli chodzi o modlitwę o władzę. Zapytasz o prezydenta Nawrockiego, też mam się modlić? A o premiera Tuska też mam się modlić? A o prezydenta naszego miasta, prezydenta Witko, też mam się modlić? A o posła, który jest częścią, jest wyższy tej starszej szkoły, czy posła Adriana Witczaka, też mam się modlić? A o prezydenta Trumpa, Pezeszkiana, czy Zełenskiego, Putina? Czy też mam się modlić? Apostoł Paweł nie podpowiada nam, jak mamy się modlić, ale wyraźnie wskazuje to, że naszą odpowiedzialnością jako naśladowców Chrystusa i naszym językiem publicznej debaty jest język modlitwy. Przede wszystkim. I powiem wam, dlaczego nie lubimy się modlić. O ludzi, którzy albo jesteśmy zmęczeni modlitwami, kiedy raczej wolimy postawić na to, żeby działać, niż się modlić. W życiu w ogóle, a w kontekście polityki w szczególności. Dlatego, że my jesteśmy uzależnieni od rezultatów naszych modlitw, od skuteczności naszych modlitw. Każdy z nas modli się tak długo, jak długo widzi, że nasze modlitwy przynoszą skutek, upragniony skutek. A kiedy nie przynoszą tego skutku, zaczynamy się zniechęcać. Mówimy, Bóg nie odpowiada, rzeczy nie idą po mojej myśli. To jest o wiele trudniejsze, niż ci się, Rafał, wydaje. Ja to wszystko rozumiem. Jestem z tobą w tym samym miejscu. Nie potrafię powiedzieć ci, ile moich modlitw nie zostało wysłuchanych. Ile razy ja siedziałem przed Bogiem w milczeniu, bo nie wiedziałem, co mam powiedzieć. I musiałem czekać. Ale taka jest natura modlitwy. I każdy, kto mówi coś innego, nie mówi prawdy o języku, którym mamy się posługiwać jako naśladowcy Chrystusa. My modlimy się, ponieważ, jak Eugene Peterson powiedział, to jest język nie krajowy, tylko jak to się mówi niepotoczny. Przepraszam. Kiedy mówię językiem danego kraju, to mówię jakim językiem? Ojczystym, dziękuję. A zatem jest to język ojczysty obywateli królestwa. I to jest nasze wyzwanie. I powiem wam, nikt tego nie robi. Nikt. Ludzie walczą, podejmują decyzje, płacą za kampanie polityczne, są na szczycie władzy, podejmują decyzje. Nikt nawet nie zastanowi się nad tym, żeby zgiąć kolana przed Ojcem i powiedzieć, Panie Boże, bądź wola Twoja. I modlę się o tego, kto będzie tym prezydentem czy tym premierem. Ponieważ wiem, że on potrzebuje mądrości, która wykracza poza jego zdolności poznawcze, jego edukację i wszystko to, kim jest. A czasami modlimy się, jeżeli ty nie zainterweniujesz, to już nic tego nie zmieni. Ale ponieważ jesteśmy tak bardzo przywiązani do rezultatów naszych modlitw i skuteczności naszych modlitw, to nie możemy znieść tego, że jest ktoś, kto podejmuje decyzje, które są dla nas trudne, z którymi się nawet nie zgadzamy. I nie możemy modlić się o Niego, odmawiając Mu prawa do tego, żeby i Jego spotkała łaska od Boga. To jest nasza trudność. Ja wiem, że modlitwa o władzę przychodzi nam względnie łatwo, kiedy myślami idziemy w stronę naszego kandydata, ale to jest pytanie do nas, czy starczy nam odwagi, czy starczy nam miejsca w naszym sercu do tego, żeby modlić się o tego premiera, tego prezydenta czy tego posła, który nie jest z naszej bajki. Jeżeli modlimy się o ludzi, którzy są z dala od Boga i mamy w swoim sercu miejsce, modląc się o tych, którzy jeszcze Jezusa nie poznali, to naprawdę nie potrafimy znaleźć tam ciut więcej miejsca. dla tych, którzy stanowią prawo i którzy są w miejscu, w którym mogą decydować o losie wielu ludzi. Jeżeli jeszcze się zastanawiasz lub masz wątpliwości, to chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Modlitwa nie oznacza poparcia. Modlitwa oznacza troskę i wstawiennictwo. Nikt nie oczekuje tego, że kiedy się modlisz, to znaczy, że popierasz tego czy innego polityka. I Paweł na pewno nie oczekiwał tego, a żył w czasach, w których nie miał komfortu wyboru władzy. To, co my robimy, jest fenomenem ostatnich kilkudziesięciu lat. A w naszym kraju, jeżeli chodzi o wolne wybory, jest komfortem ostatnich 35 lat, 6. Ale Paweł mówi, jest coś, co jest większe niż moje wpływanie na tego czy innego polityka i jego modlitwa. Zostawmy jeszcze przez chwilę to na ekranie. Modlitwa nie jest wyrazem poparcia, ale jest wyrazem mojej troski i wstawiennictwa. Pytanie, czy starczy ci miejsca w sercu, aby modlić się, zwłaszcza o tych, którzy nie są z twojej bajki? Czy starczy ci miejsca w sercu, żeby nie wyrażając poparcia dla zachowań tego czy innego człowieka, znaleźć w sobie wyraz troski o niego i o jego życie, bez względu na to, jak bezwzględna jest polityka? Jestem przekonany, że nikt albo prawie nikt na tej sali nie chciałby być w tym miejscu. Nie chciałby tych nieprzespanych nocy, nie chciałby tego stawania w ciągłym gdzieś fleszu, blasku kamer. Jednych to pociąga, ale koniec końców, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, jakkolwiek władza nie korumpuje, jakkolwiek władza absolutna nie korumpuje absolutnie, to jest to życie pod ogromną presją. I jeżeli ty czy ja, jako naśladowcy Chrystusa, nie znajdziemy w swoim sercu gotowości do wołania do Boga o tego czy innego człowieka na stanowisku, to nasz język na co dzień będzie dużo bardziej przypominał język bestii niż język baranka. Dlatego, że będziemy pozwalać sobie na to, żeby wykluczyć z miejsca naszej troski kogoś, kto jest tak bardzo często odległy od naszych poglądów. A zatem jeszcze raz powtórzę, czy jako naśladowcy Jezusa, naśladowcy drogi, możemy odmówić komuś naszej troski i wstawiennictwa u Ojca? Ostatecznie Jezus w kazaniu na górze dał nam wyraźne polecenie, że jeżeli chcemy iść Jego drogą, to tym, co wyróżni nas od innych ludzi, będzie okazywanie miłości nie tylko wobec tych, którzy są nam przyjaźni, ale przede wszystkim wobec tych, którzy są naszymi wrogami. I nakazuje nam modlić się, cytat, o tych, którzy nas prześladują. Co by było, gdybyśmy jako naśladowcy drogi Jezusa, zamiast dawać upust politycznym frustracjom i złośliwościom. Ja nie mówię o dyskusjach, o rozmowach, za chwilę do tego dojdziemy, ale gdybyśmy pilnowali swojego języka i swojego serca i zamiast dawać upust politycznym frustracjom i złośliwościom, zaczęli modlić się o ludzi dalekich nam politycznie. Gdybyśmy podczas spotkań towarzyskich potrafili ucinać polityczne dyskusje, zamiast je podkręcać, zwłaszcza jeżeli mają one charakter antagonizujący, polaryzujący. Mamy tyle tematów, tyle rzeczy Bóg czyni w naszym świecie, tyle dobrych rzeczy, o których możemy rozmawiać. A ponieważ każda wizja wymaga metody, aby ją urzeczywistnić, to podobno potrzeba 21 dni, aby jakieś nasze zachowanie mogło wejść nam w nawyk. Więc chciałem cię zachęcić do tego, żebyś spróbowała, czy żebyś spróbował przez 21 dni od dzisiaj modlić się o osobę, z którą nie utożsamiasz się politycznie. To nie jest mój wymysł, to jest naprawdę niewielki stopień tego, o czym Jezus mówi w kazaniu na górze. o czym Paweł mówi w liście do Tymoteusza. Spróbuj przez 21 dni codziennie modlić się o osobę, która nie jest z twojej bajki politycznej. I zobaczysz, co się wydarzy w twoim sercu. Ale jestem przekonany, zapytasz się, po co? Po pierwsze powiem, po to, że dlatego, że nasz król tego oczekuje od swoich naśladowców i sam dał nam przykład tego, modląc się na krzyżu, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest zupełnie inna sytuacja, ale dużo większe cierpienie niż to, którego my doświadczamy od naszych przeciwników politycznych. Po drugie, dlatego, że ci z nas, którzy modlą się regularnie albo próbują nawet modlitwy, wiedzą, że modlitwa najbardziej zmienia nas samych, niekoniecznie okoliczności czy drugiego człowieka, ale nasze nastawienie do okoliczności i nasze nastawienie do drugiego człowieka. Jeżeli będziesz modlił się o kogoś codziennie przez 21 dni, zobaczysz, że po 21 dniach możesz ciągle z kimś się nie zgadzać, ale będziesz myślał o nim inaczej. Pomyślisz o jego żonie albo o jej mężu, rodzinie, dzieciach, okolicznościach, presji, hejcie, który się wylewa z każdego możliwego źródła, które jest nieprzychylne danej osobie. I zobaczysz, że twoje serce będzie w innym miejscu. Być może nie zmienisz swoich poglądów, ale Bóg zmieni twoje serce. A po trzecie, dlaczego warto to robić? Dlatego, że dalsza część tego tekstu pokazuje nam prawdziwe sedno naszej modlitwy o władzę. I Paweł pisze, że mamy się modlić. Po co? Abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Co ma władza do zbawienia? No właśnie to. Gdyż jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. I Paweł mówi, właśnie w tym celu zostałem ustanowiony heroldem, apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię. Nauczycielem pogan, czyli nie Żydów, co do wiary i prawdy. Paweł pokazuje nam, że nasza modlitwa o władzę ma dużo szerszy kontekst i znaczenie niż przekonanie kogokolwiek, nawet w modlitwie, do innych poglądów politycznych. Modlimy się o ludzi sprawujących władzę, bo władza tworzy kontekst dla tego, co Paweł nazywa cichym i spokojnym życiem, godnym Ewangelii, bo takie życie się Bogu podoba nie tylko ze względu na nas, ale uwaga, ze względu na wszystkich ludzi, aby byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ci z nas, którzy są dzisiaj tutaj na tej sali, ponieważ musieli uciekać przed wojną, doskonale wiedzą i mogą zaświadczyć o tym, że wojna nie tworzy warunków do tego, aby ludzie żyli godnie i w pokoju. Wydobywa z ludzi to, co najgorsze. Popycha ich w stronę decyzji, przed którymi nigdy nie chcieliby stanąć. I ludzie myślą o wielu różnych rzeczach, ale często ostatnią rzeczą, o której myślą, to o tym, żeby opowiadać Ewangelię. Czy kościoły nie działają w tym czasie? Działają. Czy więcej ludzi się nie nawraca? Często tak. Ale jest to okupione krwią i cierpieniem wielu ludzi. I Paweł mówi, nie ma żadnego powodu, żadnego, aby modlić się o władzę po to, żeby władza była waleczna, żeby wywoływała wojny. Paweł mówi, jeżeli tylko to możliwe, to módlmy się o władzę, ponieważ naszym zadaniem nie jest wybieranie tego czy innego polityka. Możemy to robić, by dzisiaj on nawet nie miał o tym pojęcia, że to jest możliwe. Ale naszym głównym zadaniem jest Missio Dei. Misja Boga, w którą on chce nas włączyć. Bez względu na okoliczności. Ale Paweł mówi, jeżeli to jest mądre i dobre, modlić się o pokój, ponieważ kiedy mamy pokój, możemy się spotkać, tak jak dzisiaj, tutaj, w tej sali. Nie musimy w tyle głowy myśleć o tym, że jak zawyją syreny, to musimy uciekać w jakieś miejsce. My nie mamy pojęcia, co to znaczy. Mamy przyjaciół. tu w Polsce, w Izraelu, w innych miejscach, przepraszam, w Ukrainie, w Izraelu, w innych miejscach, którzy znają to doświadczenie, kiedy trzeba 3, 4, 5 razy w nocy schodzić do schronu, bo człowiek nie wie, czy przeżyje do następnego dnia. I niezależnie od tego, kto jest u władzy, naszym zadaniem jest modlić się o tych, którzy są u władzy, po to, żeby nie było żadnych przeszkód do tego, żeby głosić Ewangelię, żebyśmy mogli żyć cichym i spokojnym życiem, godnym Ewangelii i żeby ludzie patrząc na nas mogli poznać jedynego pośrednika, którego Bóg ustanowił między sobą a ludźmi, Jezusa Króla, Jezusa Chrystus, czyli Mesjasz, czyli Król. Tak jak mamy modlić się za wszystkich ludzi i wszystkich u władzy, tak Bóg chce, aby wszyscy ludzie Go poznali, bo Jezus oddał siebie za wszystkich. To jest sedno nauczania Pawła. I dlatego w naszej społeczności, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, nigdy o tym nie mówiliśmy głośno, ale to jest właściwy moment, żeby to powiedzieć. W naszej społeczności starsi naszego Kościoła i pastorzy w naszym Kościele oraz liderzy naszej misji, misji Proem, jak pewnie zwróciliście uwagę, nie linkują, nie komentują, nie lajkują, nie udostępniają postów politycznych, ani nie wchodzą w polityczne polemiki, nie wygłaszają politycznych stwierdzeń poza jednoznaczną solidarnością z Ukrainą w momencie agresji rosyjskiej. Nie znajdziecie takiego postu. Może gdzieś z dawnych czasów. Różnimy się politycznie, nieraz rozmawiamy na różne tematy. Ale mamy świadomość tego, że zostaliśmy powołani do tego, do czegoś większego niż doraźny spór polityczny. I chcemy w ten sposób budować kulturę szacunku wobec osób o różnych poglądach politycznych, bo powtórzę jeszcze raz, Chrystus umarł za wszystkich, żeby zbawić wszystkich, którzy w Niego uwierzą, więc Kościół jest, uwaga, dla wszystkich i pragnie pozyskać wszystkich, niezależnie od ich poglądów politycznych. Nasza teologia zmienia się na przestrzeni lat, co dopiero nasze poglądy i sympatie polityczne. My sami, jak pewnie spojrzymy wstecz, ci z nas, którzy mają trochę inny PESEL, popatrzymy na to, że głosowaliśmy na kogoś 20 lat temu, 25 lat temu. Dzisiaj już byśmy pewnie tego głosu nie oddali. My teologicznie rozwijamy się i uczymy się coraz, uczymy się od Chrystusa. Co dopiero poglądy polityczne w obliczu zmieniającego się świata? I bylibyśmy głupcami, ostatnimi głupcami, gdybyśmy powiedzieli, że to jest Kościół dla tych, którzy są z PiSu albo z PO, czy tam z innej konfederacji, czy lewicy. Bylibyśmy głupcami. I bardzo prosimy, i to jest naszą modlitwą, że jeżeli to jest Twoja wspólnota, jeżeli jesteś w tym miejscu, to znajdź inny sposób na wyrażanie swoich poglądów politycznych niż robienie z tego głównego newsu na Twojej ścianie na Facebooku czy Instagramie. Możesz się ze mną nie zgadzać, możemy się politycznie nie zgadzać i to jest w porządku. Ale prawdopodobnie, jeżeli dobrze myślę o tym, nieraz czy pastor Adam, czy ja, czy ktokolwiek z nas chrzciliśmy Ciebie, nie pytając Ciebie o to, na kogo głosujesz. I nie ma to w tym sensie, nie ma, nie miało to i nigdy mieć nie będzie żadnego znaczenia. Ponieważ pragnieniem naszego serca jako liderów tej społeczności jest pomóc Ci, wyposażyć Cię do tego, aby stawić się przed Bogiem jako dojrzałego naśladowcę drogi Jezusa. Wszystko inne to są didaskalia. I wierzę, że nawet jeżeli będziemy głosować różnie, i o pewnych sprawach społecznych myśleć różnie, to o ile przed oczami będziemy mieli Królestwo Boże i Jego dobro, i dobro ludzi, którzy Chrystusa jeszcze nie znają i dla nich odbijanie się od Twoich czy moich poglądów politycznych może być przeszkodą, prawdziwą przeszkodą do tego, żeby zbliżyć się do Jezusa. Naprawdę chcesz, żeby ludzie głosowali na tą czy inną partię bardziej niż to, żeby poznali Jezusa? Ja nie chcę. I Daniel nie chce. I John nie chce. I nasi pastorzy nie chcą. I liderzy naszej misji Proem też nie chcą. I dlatego tego nie robimy. I dlatego prosimy was, żebyście tego nie robili. Ale żeby wasze ściany na Facebooku, wasze Instagramy były pełne dobrych i zachęcających wieści o tym, co Jezus robi w świecie i w twoim życiu. Opisz o to, jak spotkałeś się jak ze swoim dzieckiem, poszedłeś na spacer, jak spędziliście miło czas. Napisz parę dobrych słów o swojej żonie, o swoich przyjaciołach. Pokaż nabożeństwo. Pokaż fragment, udostępnij kazanie, jedno, drugie, trzecie. Niech twoja ściana będzie zachętą dla ludzi, którzy Jezusa nie znają, a wszystkie te inne rzeczy zostaw. Zostaw na rozmowę, jeżeli bardzo potrzebujesz, zostaw na rozmowę, bo w rozmowie przynajmniej możesz usłyszeć. Możesz wymienić zdanie. Facebook nie jest przestrzenią rozmowy. Jest królestwem spolaryzowanych algorytmów, i każdy twój polaryzujący komentarz wpisuje się w logikę mediów społecznościowych po to, żeby przynieść pieniądze ludziom, którzy dużo czasu spędzają na to, żeby wciągnąć się w logikę tego sporu i zarobić na tobie grube pieniądze. Nie łudź się, że kogoś przekonasz. Nie znam nikogo, kto by specjalnie przekonał kogoś do swoich poglądów politycznych w taki sposób. Ale znam ludzi, którzy postanowili nie przyjść na nabożeństwo albo nie spotkać się z wierzącymi ludźmi, nie słuchać Ewangelii, bo widzieli ścianę ludzi na Facebooku, którzy w taki, a nie inny sposób głosują. Jak to mówi Litka, there I said it. Powiedziałem to. I dlatego też, ponieważ kiedy myślimy o ludziach, niezależnie od moich poglądów politycznych, nie mam problemu. Uwierzcie mi szczerze, to nie jest zawsze dla mnie łatwe, ale ogólnie nie mam problemu modlić się o mądrość i Boże prowadzenie dla tego czy innego premiera czy prezydenta. Bo nie myślę o nich przez pryzmat moich poglądów politycznych, chociaż nierzadko się z nimi nie zgadzam. Ale uczę się, modląc się o nich, uczę się myśleć o nich przez pryzmat Bożego Królestwa i dobrej nowiny, którą tą dobrą nowiną pragniemy sięgnąć wszystkich ludzi. I dlatego sprzeciwiamy się temu, co w literaturze przedmiotu nazywa się chrześcijańskim nacjonalizmem albo teologią narodową, o której mówiliśmy w kontekście tego, co wydarzyło się w Niemczech, nazistowskich Niemczech w XX wieku, ale nie tylko. Zwłaszcza dzisiaj jest warte przypomnienia, podkreślenia to, kiedy jesteśmy w dniu świętowania tego, że jesteśmy w tym kraju. Jesteśmy świadomi i wdzięczni za to, że żyjemy w tym, a nie innym kraju. Jesteśmy przesiąknięci jego kulturą i czasami po dłuższym pobycie w innym kraju tęsknimy do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. Tęsknimy do tego jedzenia i tamtego, to normalne. My z Miłosza i Gombrowicza, ze Słowackiego i Mickiewicza, z Kochanowskiego i Reja. To jest nasz język, to jest nasza kultura, to jest nasza historia i nikt temu nie zaprzecza. Jesteśmy świadomi kultury, w której przyszło nam żyć, z całym jej bogatym dziedzictwem. I za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Ale niech nas Bóg broni, żebyśmy patrzyli na innych ludzi przez pryzmat ich narodowości i śnili utopijne sny o chrześcijańskim narodzie, który będzie lepszy niż inne narody. Niech nas Bóg broni, ponieważ prędzej czy później jest czym innym głosowanie za ludźmi, którzy stoją za pewnymi wartościami, które są nam bliskie. A jest czym innym podbijanie poczucia swojego narodowej przynależności i patrzenie z góry na inne narody. Niech nas Bóg broni przed tym. Nie tylko dlatego, że to jest grzech pychy, ale przede wszystkim dlatego, że wracając do słów apostoła Pawła, to nam nie pomaga wypełnić Bożego posłannictwa wobec innych narodów. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest nasz nakaz. A nie podbijanie narodowego bębenka, jakkolwiek byśmy go nie definiowali. Stajemy się wewnętrznie niezdolni do tego, żeby kochać człowieka bez względu na jego narodowość, rasę czy wyznanie. I patrzymy na niego najpierw dlatego, że jest Niemcem, Żydem, Ukraińcem, Amerykaninem, Czechem czy kim innym. I mamy już wyrobione zdanie. Musimy być bardzo ostrożni i chronić nasze serce. Bo to są subtelne rzeczy, ale mające potworne konsekwencje w historii świata. Więc powtórzę jeszcze raz. Nasza ojczyzna jest nie z tego świata. Nazywa się Boże Królestwo. Nasz Król jest nie z tego świata. Nazywa się Jezus Król. Nasza misja w tym życiu jest nie z tego świata. Nazywa się niesienie dobrej nowiny o zbawieniu wszystkim ludziom i poszerzanie granic Bożego Królestwa poprzez życie godne dobrej nowiny tam, gdzie nas Bóg postawił. I żadna inna ojczyzna, żaden inny król i żadna inna misja nie mogą przesłonić tego, do czego w pierwszej kolejności zostaliśmy powołani jako naśladowcy Chrystusa i wyznawcy Jego drogi. Wdzięczność za kraj jak najbardziej. Modlitwa o kraj i o władzę tego kraju jak najbardziej. Pielęgnowanie w sobie niezdrowej dumy z naszej narodowej tożsamości bądźmy bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni. Czy to znaczy, że Kościół nie ma prawa zabierać głosu w sprawach, które nazywamy społeczne czy polityczne? Absolutnie nie. Dlaczego miałby nie zabierać głosu, skoro zabierać głos mogą też inni ludzie, obywatele tego kraju? Dlaczego wolno jest zabierać głos innym ugrupowaniom czy ludziom związanym z inną formacją, ideologią, sposobem myślenia i oni mogą publicznie mówić rzeczy, a nam miałoby nie być wolno mówić rzeczy, skoro w nie wierzymy, jesteśmy o tym przekonani. Oczywiście, że mamy prawo. Życie na podobieństwo Jezusa ma zawsze swój wymiar społeczny. My nie żyjemy w próżni. My żyjemy w tym czasie, w tym miejscu, w tym kraju. I naśladując Jezusa niejako z natury stajemy się adwokatami pewnego stylu życia, pewnego sposobu myślenia o rzeczywistości. Myślenia, które jest oparte o nauczanie naszego Króla. I historia pokazuje, że zaangażowanie społeczne chrześcijan oparte o nauczanie Słowa Bożego może prowadzić do ogromnych zmian społecznych, takich jak w kontekście niewolnictwa, rasizmu, segregacji, troski o chorych, wykluczonych i porzuconych, którzy, jeżeli dobrze pamiętacie ze Starego Testamentu, zostali zdefiniowani w trzech kategoriach. Sieroty, wdowy i uwaga, ktoś pamięta? Cudzoziemcy, moi drodzy. Cudzoziemcy. Są objęci troską, byli szczególną grupą ludzi, te trzy grupy ludzi w Starym Testamencie, co do których Bóg powiedział do Izraela, o nich masz się troszczyć. Pomóc im zamieszkać w swoim kraju i zatroszczyć się o nich. Bo bez względu na to, co myślimy o polityce, jedno jest pewne. Nikt z nas, tak jak tu siedzimy dzisiaj, nikt z nas nie chciałby uciekać przed głodem, wojną, zniszczeniem czy suszą w swoim kraju. I choćby dali ci w jakimś kraju dodatkowe pieniądze czy inne rzeczy, założę się o co chcesz, nie zamieniłbyś swojego mieszkania, czy swojego domu, czy swojej szkoły, czy swoich przyjaciół po to, żeby uczyć się życia od nowa w innym, obcym kraju. I warto o tym powiedzieć dzisiaj, w dniu Konstytucji 3 maja, kiedy dziękujemy Bogu za kraj i za miejsce, w którym przyszło nam żyć. Historia pokazuje, że chrześcijanie zaangażowani społecznie potrafili przyczynić się do trwałych zmian, z których korzystali ludzie, którzy nie mieli żadnego, w ogóle się nie utożsamiają z chrześcijaństwem. I dzisiaj stoimy wobec nowych wyzwań. Troska o dzieci nienarodzone i matki, które z różnych powodów zmagają się z decyzją urodzić czy nie. To jest realny problem społeczny. Zmiana płci, zwłaszcza przez młodych ludzi. Definicja płci, biologiczna czy społeczna. Rodzimy się w jakiś sposób? Czy możemy sobie wymyślić to, kim jesteśmy? Odwrócony rasizm spod znaku Black Lives Matter, w którym to, co do tej pory było uznawane, cierpiało i tak dalej, odwraca się. I zaczyna uznawać supremację jednego koloru skóry ponad innym kolorem skóry i pewnym ludziom, pewnym sposobie wolno więcej. To jest bardzo konkretny problem społeczny. Miejsce osób LGBTQ+, w naszym społeczeństwie. To, jak ich przyjmujemy. To, jak ich traktujemy. To, gdzie stawiamy granice. Definicja małżeństwa. Wojny oraz wyzwania klimatyczne i związane z tym migracja ludności. To są wszystko ważne zagadnienia. I tak jak mówiliśmy podczas pierwszego rozważania, żadne z nich nie powinny być traktowane w uproszczony sposób. A już na pewno my, jako naśladowcy Chrystusa, nie powinniśmy stawiać im czoła w uproszczony sposób, prowadząc jakieś pseudo-krucjaty w mediach społecznościowych, które niczego nowego nie wnoszą. Głos Kościoła powinien być słyszalny, tak jak słyszalny jest głos innych ruchów i środowisk w demokratycznym społeczeństwie. Ale ten głos nigdy nie powinien być bardziej słyszalny niż pełen miłości głos i postawa troski i zainteresowania drugim człowiekiem w obliczu zaniesienia mu dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie. Bo tylko przemienione serce jest gwarantem trwałej, długiej zmiany w życiu człowieka. Dlatego zanim coś napiszemy, zanim coś powiemy na jakiś temat, zadajmy sobie jedno proste pytanie. Na ile ta postawa, na ile ta wypowiedź pomoże mi podzielić się dobrą nowiną o Jezusie z tą czy inną osobą z mojego najbliższego kręgu? Bo Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Więc módl się o władzę. I żyj tak, aby inni mogli Go poznać. To jest wyzwanie apostoła Pawła do nas. W II wieku po Chrystusie pewien człowiek napisał list do rzymskiego urzędnika, niejakiego Diogneta. No, autor, nie znamy jego imienia, tożsamości, chciał opisać Diognetowi specyfikę chrześcijaństwa. Pochwalił ciekawość Diogneta, zapewnił go, że dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na jego pytania dotyczące chrześcijaństwa. I mówiąc o chrześcijaństwie, używał słowa genos, to znaczy tyle, co ma wiele znaczeń, znaczy tyle, co rasa, plemię, klan, ród czy rodzina, a nawet lud. I mówił o trzecim genos. To znaczy, że chrześcijanie stali się jakby trzecim narodem, dzisiaj to źle brzmi, ale rasą, a lepiej powiedzieć, chociaż w naszym kraju też jest to nacechowane politycznie, trzecią drogą właśnie, od razu disclaimer, to nie jest agitacja polityczna, tak po prostu myślano w kontraście do drogi żydowskiej, judaistycznej i w kontraście do drogi grecko-rzymskiej. Mówiono o trzeciej drodze, którą byli chrześcijanie. Posłuchajcie tego opisu sprzed prawie 2000 lat. Chciałbym zakończyć i niech ten opis będzie dla nas, wyznawców drogi Jezusa, zaproszeniem i wyzwaniem jednocześnie. Chrześcijanie, to jest rozdział 5. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swojej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują jak tylu innych w obronie ludzkich poglądów. 2000 lat temu, drugi wiek po Chrystusie. Mieszkają w miastach heleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło. Stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi sami się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, ale nie jedno łoże. Są w ciele, lecz nie żyją według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, własnym życiem zwyciężają prawa, kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Helenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała i chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostanie niewidzialny. Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi i chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jedności ciała i chrześcijanie zamknięci są w świecie jak w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie i chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień. To zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuścić, bo Słowo Boże zstąpiło z nieba. To jest świadectwo z drugiego wieku po Chrystusie. Świadectwo życia naśladowców drogi Jezusa w wyjątkowo wrogim im świecie. A jakie świadectwo naszej wiary, świadectwo o naszym Bogu, zostawimy po sobie my, naśladowcy drogi Jezusa z pierwszej połowy XXI wieku po Chrystusie.